Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O cieniu dawnych grzechów w węgierskim kościele i procesie lustracji w tym kraju rozmawiać będę z naszym dzisiejszym gościem, ojcem Pawłem Cebulą, franciszkaninem. Magazyn zakończy wizyta na rzymskim wzgórzu Aventyn, gdzie wspólnie odkryjemy kolejne polonika wiecznego miasta. 12 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. W Polsce trwa dyskusja na temat lustracji. Można powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej medialnych ostatnio tematów. Jednak jest to temat, który dotyka nie tylko i wyłącznie rzeczywistości polskiej, nie tylko kościoła w Polsce. Moim dzisiejszym gościem jest ojciec Paweł Cebula, franciszkanin pracujący od 15 lat na Węgrzech. Witam serdecznie.
Witam.
Jak Węgrzy radzą sobie z kwestią lustracji? Tamten system komunistyczny, cała machina ucisku była bardzo mocna przecież.
Bardzo mocna i szczególnie po 1956 roku nie tylko Kościół, ale cały naród i życie narodowe, jak to powiedział niedawno prymas Węgier, głosząc na Świętym Krzyżu, że duch narodu został złamany. Po 1956, czyli po zduszeniu powstania wolnościowego, pierwsze lata po wojnie to było takie głaskanie Kościoła. Przewodniczącym parlamentu był ksiądz Béla Varga, notabene wielki dobroczyńca Polaków, którzy w czasie wojny schronili się na Węgrzech. A później, kiedy sfałszowano wybory, kiedy komuniści już przejęli całą władzę, wtedy zaczął się ucisk, zaczęły się wywózki na Syberię. Wybuchło powstanie i po powstaniu naród się poddał po prostu. I nawet wśród wiernych to, że ksiądz mógł się wychylić i nie pójść na przykład na rozmowę z urzędnikiem Urzędu do Spraw Wyznań, oni uspokajali, tak trzeba robić, nie wychylać się, bo jeszcze stracimy tą resztkę. A z drugiej strony wśród samych duchownych była sytuacja zupełnie inna niż w Polsce, bo nie było tajemnicą, kto jest kim i kto co robi, kto komu donosi. Księża o sobie wiedzieli i to mówił obecny prymas i biskupi podkreślali, że lustracja kościoła na Węgrzech jest odmienna od lustracji urzędników państwowych. To wiem z opowieści księży, którzy tego sami doświadczyli, kiedy schodzili się na jakieś braterskie takie spotkanie. Bywało, że mówił wprost taki agent: przy mnie nie rozmawiajcie. Oni próbowali robić żarty z tego, podpuszczać go. Ciekawe, że nie było w tym żadnego zgorszenia i bardzo mało było tych, którzy decydowali się na więzienie i prześladowanie, żeby sprzeciwić się temu, no nazwijmy to, zamordyzmowi komunistycznemu. Naprawdę po 1956 naród węgierski stał się innym narodem.
Czyli to, co do tej pory ksiądz powiedział, to dotyczyło lat przed 1956 rokiem, tak? Ta współpraca.
Do 1956 było wielkie prześladowanie i wielki opór. Po 1956 opór, można powiedzieć, prawie całkowicie zniknął.
Dlaczego?
Węgrzy w XX wieku przeżyli wiele tragedii. Pierwsza wojna światowa zakończyła się dla nich w 1920 roku porozumieniem tak zwanym pokojowym w Trianon, na podstawie którego stracili 2/3 ziem, kilka milionów Węgrów znalazło się poza terytorium kraju. Potem zostali wepchnięci w ramiona Hitlera, ponieważ Paryż i Praga nie pozwoliły, aby Budapeszt zbliżył się z Warszawą. Węgrzy na początku za Hortiego weszli w porozumienie z Hitlerem. Dzięki temu mogli pomóc wielu Polakom. To, że nie pozwolili na przemarsz wojsk niemieckich itd., itd. Ale fakt jest faktem, że po wojnie byli wielką ofiarą II wojny światowej. Ostatni jeńcy węgierscy wrócili z Syberii w 1953 roku. I do tego doszło to powstanie. Po powstaniu, jeszcze do 1957 roku, setki tysięcy Węgrów, szczególnie młodych, zdolnych, uciekło przez zieloną granicę na zachód. I ja myślę, że przez te rany ten naród stał się innym narodem. I to pod każdym względem. Tak słuchając nawet ludowych pieśni, one wyrażają innego ducha niż ten, który dzisiaj panuje wśród Węgrów. Dlatego umocnił się duch, nie chcę powiedzieć kolaboracji, raczej oportunizmu, żeby zachować tą resztkę wolności, przestrzeni, którą nam łaskawie komuna zostawia, starajmy się być cicho. To mniej więcej na tej zasadzie się odbywało. Owoce tego są widoczne, ponieważ średnie pokolenie praktycznie w kościele węgierskim obecnie nie istnieje. Bardzo często dziadkowie przyprowadzają wnuki. Dopóki reżim komunistyczny otwarcie walczył z kościołem, ludzie trzymali się kościoła. Kiedy zapanowała tak zwana różowa wolność, czyli trochę pokazano, no wyjedźcie na zachód, zobaczcie co tam jest, tu macie półki pełne, aha, nie macie pieniędzy, no to pracujcie dużo. Efekt był taki, że już w 80-tych latach Węgrzy pod względem samobójstw na przykład byli w światowej czołówce, a były nawet takie lata, że i pierwsze miejsce zajmowali. Tak samo wielki jest problem rozwodów, problem alkoholizmu. I chyba dlatego biskupi w liście pasterskim odczytanym 1 stycznia tego roku, kiedy ogłosili ten rok właśnie rokiem modlitwy o duchową odnowę narodu, napisali: naród nasz jest w tragicznej sytuacji i tylko Boże miłosierdzie może nas uratować. Rządząca partia socjalistyczna i liberałowie bardzo byli oburzeni, jak to można napisać, że naród jest w tragicznej sytuacji, kiedy gospodarka wspaniale się rozwija.
Biskupi w tym liście też zaapelowali o oczyszczenie pamięci. Ja bym jeszcze chciała wrócić do tej kwestii współpracy ludzi kościoła z systemem komunistycznym. Jakie metody były stosowane? Bo no myślę, że taki zwykły oportunizm to nie tylko to.
Zgadza się, metody były o wiele, nie tylko może drastyczniejsze, bo na pewno w Polsce też były drastyczne, przecież były morderstwa, były prześladowania, więzienia, ale na Węgrzech drastyczność tych metod była bardzo powszechna. Do porządku dziennego należało nieposłusznego księdza bez ubrania wyrzucić po prostu na ulicę, czy skompromitować biskupa fałszywymi ulotkami, czy po prostu zamknąć do więzienia. Tutaj jest przykład właśnie księdza Ödöna, którego imię nosi fundacja założona przez episkopat zajmująca się badaniem historii kościoła po II wojnie światowej, czyli też między innymi i badaniem archiwów dawnej bezpieki. Ksiądz ten prawie 20 lat przesiedział z przerwami w komunistycznych więzieniach i kiedy towarzysz Kadar przyjechał do papieża Pawła VI i chwalił się, jaka to jest wolność religii, i że w więzieniu nie ma żadnego księdza, wtedy Paweł VI zaraz wyciągnął nazwisko księdza Ödöna. Dzięki temu ksiądz Ödön wyszedł na wolność, bo władze po prostu o nim zapomniały. Nie zapominajmy, że kościół na Węgrzech katolicki nie jest taki mocny jak w Polsce, bo są regiony, gdzie protestanci są większością, szczególnie kościół reformowany, czyli kalwiński. I to też było tak rozgrywane, właśnie dzieli rządź jedni przeciw drugim. O wiele bardziej skutecznie niż w Polsce. Poza tym brakowało też jedności między księżmi. To, co w Polsce w gruncie rzeczy się nie udało, czyli tak zwani księża patrioci na Węgrzech, to Stowarzyszenie Księży Pokoju działało do 1989 roku.
Czy są księża, mówimy o kościele, czy są osoby duchowne, osoby zakonne, które zdecydowały się stanąć w prawdzie, przyznać i odpokutować za to, co zrobiły?
Na Węgrzech, nie tyle może publicznie, bo chyba żaden z duchownych nie przyczynił się do jakiegoś publicznego zgorszenia pod tym względem, ale są księża, którzy swoich współbraci księży przeprosili na jakimś spotkaniu kapłańskim. O innych wypadkach nie słyszałem, ale na pewno trzeba dużej odwagi i zaufania. I to już nie tylko do Boga i Jego miłosierdzia, ale też i do ludzi.
W Polsce ta lustracja dokonuje się niestety cały czas, szczególnie jeśli chodzi o ludzi kościoła, w sposób bardzo dziki. Dokonuje się przeważnie w mediach. Co jakiś czas pojawiają się nowe nazwiska, ludzie są oskarżani, nie do końca wiadomo, czy to jest prawda. Jak to się działo na Węgrzech?
Niestety tak samo. Jak obserwowałem też i Słowację, czy nawet i Czechy, sprawy są podobne. Dlatego ważne jest naprawdę, żeby kościół swoimi rękami dokonał tego, co musi zrobić. Na Węgrzech ciekawe, że właśnie media zupełnie niezwiązane z kościołem są najbardziej zainteresowane oczyszczaniem kościoła od wewnątrz. Mi osobiście podobała się i daje dużo nadziei wypowiedź księdza kardynała Dziwisza, który mówił, że nie boi się prawdy, ale trzeba czasu.
Rozmawiamy już jakiś czas i wydaje mi się, że nawet w tej naszej rozmowie dochodzi do takiego pewnego przeakcentowania. Mówimy o ofiarach. Mówimy o ludziach, których system złamał i które teraz znowu są ofiarami w jakiś sposób, bo są osaczane na przykład przez media. Ich nazwiska, powiedział ksiądz, zanim weszliśmy do studia, zostały opublikowane na przykład w internecie. Każdy mógł je przeczytać. Jak jest kwestia oprawców, ludzi, którzy łamali, nie tylko ludzi Kościoła? W Polsce Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała listę kilkudziesięciu nazwisk ubeków, którzy niszczyli także ludzi Kościoła, którzy prześladowali na przykład ludzi chodzących na pielgrzymki, którzy za to mieli gratyfikacje finansowe, którym dzisiaj bardzo dobrze się powodzi. Polskie media prawie zupełnie tego tematu nie podjęły. Dlaczego jest to przeakcentowanie i czy tak samo dzieje się na Węgrzech? Czy ubekom cały czas jest bardzo dobrze?
Ja myślę, że ludzie dawnego systemu mają wpływ na pewne sprawy. Tu chodzi też o media i dlatego właśnie popularnością cieszą się listy domniemanych agentów, a zupełnie niezauważane są listy oprawców. W poszukiwaniu prawdy trzeba zachować równowagę. Biskupi na Węgrzech bardzo podkreślali to, jednocześnie przepraszając za tych, którzy dali się złamać z różnych powodów, ale z drugiej strony prosili, nie zapominajmy o tych, którzy ich łamali. Dla mnie to też się najpierw wydawało, że to jest takie zasłanianie się oprawcami, ale z drugiej strony, jeśli szukamy prawdy, to szukajmy pełnej prawdy. Muszę to powiedzieć, że nie mogę potępić oprawców, tych ubeków, esbeków. Pamiętam, na pielgrzymce do Częstochowy stało się jawne, kto jest donosicielem i reakcja wspólnoty była taka, módlmy się za niego. Czyli módlmy się też za nich, ale z drugiej strony nie pozwólmy, by pewna część prawdy została zatuszowana, by ciągle jakieś nowe białe plamy się rodziły, bo to jest tak jak ze zbrodniami i symbolami komunizmu. Symbole i zbrodnie faszyzmu to jest coś tragicznego, za to grożą kary, a symbole i zbrodnie komunizmu, a to jest nic takiego, to już przechodzi w folklor. I to lekceważenie to jest, myślę, też jakiś grzech w stosunku właśnie do ofiar.
Czy jest na Węgrzech jakaś ustawa lustracyjna, która na przykład właśnie zabrania byłym członkom aparatu represji pełnienia ważnych, odpowiedzialnych funkcji?
Akurat na Węgrzech ustawa jako ustawa istnieje, ale ona jest chyba niedopracowana, ponieważ nie daje żadnych sankcji prawnych. Na Węgrzech dwóch premierów z partii socjalistycznej w trakcie pełnienia urzędu premiera okazało się, że byli współpracownikami tajnych służb. Mało tego, jeden w 56 w takim organie zbrojnym, czyli z bronią w ręku, zwalczał powstanie. I właśnie on powiedział na ten zarzut, że był w oddziale tajnych służb czy bezpieki. I co z tego? I to się stało taką symboliczną już wypowiedzią. Właśnie co z tego? Oni dalej pełnią funkcje publiczne, a księża muszą się ciągle tłumaczyć, co nie znaczy, że nie możemy być przewodnikami w tym szukaniu prawdy. Ale ja myślę, że tu jest jakaś manipulacja. Jeszcze wracając do tego, czy mówi się o zbrodniarzach komunizmu, na Węgrzech poprzedni rząd prawicowy stworzył takie muzeum bardzo szczególne. To się nazywa Dom Terroru. Poświęcone jest ofiarom dwóch totalitaryzmów. Faszyzmu i komunizmu. I to jest w zasadzie jedyne miejsce na Węgrzech, jeszcze oprócz Instytutu 56 roku, który raczej jest jednostką badawczą, gdzie ludzie mogą zobaczyć, powąchać, usłyszeć, jakoś doświadczyć bliżej, co znaczyło prześladowanie komunizmu, ponieważ ostatnie pokolenia to już w takim tym rozwodnionym komunizmie żyły, gdzie jeśli ktoś się nie wychylał, to spokojnie mógł egzystować. Mało tego, miały tam ładę, meble nowe, wyjazd do Bułgarii. I tam są wywieszone nazwiska prześladowców dawnych ubeków, ale tylko tych w zasadzie sprzed 56. Tych późniejszych nazwisk wielu nawet jeszcze się nie zna, bo część archiwów jeszcze po prostu nie jest opracowana.
Czy na Węgrzech istnieje coś takiego jak w Polsce Instytut Pamięci Narodowej? Jak jest z dostępem do tajnych teczek, ubeckich dokumentów?
Taka instytucja jak IPN nie istnieje, aczkolwiek jest już od 2003 roku osobne archiwum, do którego każdy ma dostęp, ale te badania nie są prowadzone na szeroką skalę i tak jak mówiłem, pewna część archiwów na przykład wojewódzkich czy mniejszych instancji jeszcze nawet nie są przewiezione do Budapesztu.
A czy te dokumenty w większości się zachowały, czy tak jak w Polsce wiele zostało zniszczonych?
Zostały tak zwane kartony, czyli ewidencje, a wiele materiałów zniszczono. Co prawda właśnie w tych regionalnych, mniejszych archiwach co jakiś czas wychodzą na jaw nowe źródła. Istnieje już parę książek napisanych przez ludzi kościoła też na temat właśnie prześladowań kościoła i historii kościoła w czasach komunizmu, gdzie też otwarcie pisze się o problemie księży uwikłanych we współpracę.
A z tych opracowań historycznych, jaka karta właśnie historii Kościoła w tych latach, latach komunizmu wychodzi? Jaki obraz Kościoła mamy?
Trudno mówić o jakichś statystykach, bo to zawsze najbardziej interesuje ludzi i jest najbardziej wymierne. Nawet najbardziej zagorzali badacze, ilustratorzy księży, spośród samych księży też, nie ośmielili się powiedzieć, jaki procent księży był uwikłany we współpracę. Trzeba rozdzielić na Węgrzech z Urzędem do Spraw Wyznań, każdy ksiądz musiał mieć styczność. A co innego było tajny agent. Lista, które się pojawiły w internecie i które uważam były manipulowane, bo to za jednym razem kilka różnych list się pojawiło i różne nazwiska to były. Najbardziej znany badacz, ksiądz historyk mieszkający na emigracji od 40 lat, mówi, że no jest w stanie udokumentować nazwiska 60 księży. Weźmy pod uwagę, że Węgry są o wiele mniejsze i Kościół katolicki jest też jeszcze mniejszy, ale choćby to było parę osób, te naczelne zasady są niezależne od ilości. Ja myślę, że Kościół na Węgrzech pora się z tym problemem. To jest też jedna z ran, o których uleczenie w tym roku Kościół się modli.
Ja bardzo ojcu dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem był ojciec Paweł Cebula, franciszkanin od 15 lat pracujący na Węgrzech.
Polskie pamiątki w wiecznym mieście przedstawia Adam Brosz.
Święty Jacek i błogosławiony Czesław od Rowążowie, Kościół Świętej Sabiny na Awentynie. Kościół ten wraz z zabudowaniami klasztornymi od połowy XIII wieku jest w posiadaniu zakonu świętego Dominika. Tutaj mieszkał święty Dominik Guzman i stąd Dominikanie wysyłali swoich braci zakonnych na misję. Między innymi stąd wyruszyli błogosławieni przez świętego Dominika dwaj polscy zakonnicy, bracia Odrowążowie, Jacek i Czesław. Na rok jubileuszowy 1600 wybudowano po prawej stronie kaplicę grobową dla dominikańskiego kardynała Bernerio, dzisiaj noszącą wezwanie świętego Jacka. Bracia Czesław i Jacek Odrowążowie przybyli do Rzymu z początkiem XIII wieku w orszaku swojego wuja, biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. Przyjęli z rok świętego Dominika białe habity zakonu i ten właśnie fakt jest pokazany na fresku po prawej stronie kaplicy świętego Jacka. Obok czeka na tą podniosłą chwilę brat jego Czesław. Po lewej stronie stoi biskup Iwon, którego twarz artysta Federico Zuccari upodobnił do kardynała Bernerio. Powyżej w trzech odrębnych obrazach, po lewej wskrzeszenie młodzieńca, przy którym obecny jest również Jacek, środkowy pokazuje moment przedstawienia młodego Jacka Dominikowi, a w prawym widzimy tegoż świętego błogosławiącego nowych Dominikanów wyruszających na misję do Polski. Na przeciwległej ścianie znajduje się scena kanonizacji świętego Jacka, która się odbyła w 1594 roku. W ołtarzu widzimy świętego Jacka klęczącego przed Madonną. Obraz namalowany jest przez bolońską artystkę Lawinię Fontana, która to scena dzięki doskonale wykonanej postaci świętego stanowi wzór ikonograficzny dla późniejszych malarzy tego tematu. Wedle tradycji w klasztorze mieszkał święty Jacek w czasie swojego pobytu w Rzymie. Kaplica znajduje się w kościele świętej Sabiny na Awentynie.
O polskich pamiątkach w kościele świętej Sabiny na Awentynie mówił Adam Brosz. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.